Dzień dobry, bardzo witamy Was serdecznie po dłuższej dwutygodniowej przerwie w audycji Droga do Paryża. Z Wami są
Paweł Trawiński,
Jakub Górski
i Błażej Łukaszewski. Mam nadzieję, że nie jesteście na nas źli. Podczas przerwy majówkowej również musieliśmy się rozjechać na zgrupowania, tym razem towarzyskie, ale wracamy już w pełni wigoru. Będziemy nadal analizować kolejne drużyny, które już za ponad miesiąc, bo za 32 dni wystąpią w tegorocznym Euro 2016. Dzisiaj pod lupę bierzemy reprezentację Niemiec i Polski oraz kolejny stadion, na którym będą rozgrywane mecze. Stade de France, chyba najważniejszy tutaj obiekt, ale o tym później. Zaczynamy od reprezentacji Niemiec, rozkładamy ją na czynniki pierwsze. Kuba.
Rozkładamy na czynniki pierwsze, zaczynamy od totalnego Blitzkriegu. 1908 rok, Związek Północno-Niemiecki rozegrał pierwszy swój mecz oficjalny z reprezentacją Szwajcarii. Przegrany 3-5, jak nie Niemcy. Pewnie Wilhelm II Hohenzollern nie był zadowolony, a tym bardziej Otto von Bismarck, spoczywający pod swoim grobem.
Co potem? To takie pierwsze kroki reprezentacji Niemiec, tak? 100 lat temu tak naprawdę, ponad 110. Co działo się później?
No, w międzyczasie przegrali z Anglią aż 0-9. To najwyższa porażka w ich historii. Rok po debiutanckim meczu międzynarodowym. Później pogrom nad carską Rosją 16-0. Ale skoncentrujmy się na tym bardziej współczesnym futbolu. Lata 70., 80., 90. i oczywiście współczesne, gdzie no, Niemcy byli po prostu potęgą, jeżeli chodzi o granie. Przykład Mistrzostwa Świata w 74. roku, rozegrany zresztą u siebie. Reprezentacja Kazimierza Górskiego przecież to pamięta.
Dokładnie, dokładnie. No, reprezentacja Niemiec nieraz dawała nam się we znaki. Zobaczymy, jak będzie się to toczyło już za ponad miesiąc w meczach między naszymi drużynami.
No, warto zaznaczyć, że od tych lat 70. było bardzo dużo takich świetnych osobistości. Wspominaliśmy reprezentację Polski prowadzoną przez Kazimierza Górskiego. Półfinał Gerd Müller, najlepszy strzelec w historii reprezentacji Niemiec, chociaż już całkiem niedawno pobity przez polsko brzmiącego Mirka Klozeta, to znaczy Mirosława Kloze.
No tak, ale wydaje mi się, że Gerd Müller to jest jednak chyba jeśli nie tylko największy napastnik reprezentacji Niemiec. Myślę, że można też mówić o tym, że największy napastnik w historii piłki nożnej, bo to, co on robił w polu karnym, to po prostu nikt inny nie potrafił mu dorównać chyba takim sprytem właśnie.
No to prawda, nawet błoto w Frankfurcie nad menem mu specjalnie nie przeszkodziło.
To może jest taki typ współczesny Filippo Inzaghiego, tylko że jeszcze ulepszona wersja.
Ewentualnie Roberta Lewandowskiego.
No, myślę, że posiada wiele cech, wielu świetnych napastników, co czyniło go zawodnikiem kompletnym.
Tak, Robert Lewandowski zbliża się do tej granicy 30 bramek w sezonie. Jeśli jeszcze będzie miał 6 takich sezonów kolejnych z rzędu, to zbliży się właśnie do tego poziomu, który Gerd Müller prezentował, bo on właśnie przez bodajże 8 sezonów z rzędu chyba przekraczał tą granicę 20 bramek w Bundeslidze.
Ale reprezentacja Niemiec to nie tylko Gerd Müller. W latach 70. przecież wielki cesarz Franz Beckenbauer, chociaż ostatnio o Beckenbauerze nie mówiło się zbyt przychylnie.
Dlaczego?
A głównie dlatego, że wyszła taka afera korupcyjna w reprezentacji Niemiec, dokładnie związana z organizacją Mistrzostw Świata w 2006 roku i Beckenbauer miał się dopuścić przyjęcia łapówki.
Ale sprawa jest jeszcze nadal nierozstrzygnięta, jak rozumiem.
To była nieoficjalna plotka i nic jeszcze nie wiadomo, czy ten cesarz jest nieskazitelny, czy jednak jest po prostu tylko człowiekiem, który da się w głupi sposób ubrudzić.
Kuba, podaj nam może największe osiągnięcia reprezentacji Niemiec na największych turniejach.
Jak już wcześniej wspomniałem, Gerd Müller, Franz Beckenbauer w 74 roku zdobyli Mistrzostwo Świata. Lata 80-90 to była kontynuacja tej świetnej pasy reprezentacji Niemiec na arenie międzynarodowej. Lata 2000 już były nieco gorsze. Na przykład Euro 2000 w Belgii i Holandii to no nie były zbyt optymistyczne dla tej reprezentacji. Nie wyszli z fazy grupowej. Lothar Matthäus w tak niechlubny sposób zakończył karierę. Zresztą rekordzista, jeżeli chodzi o występy w reprezentacji Niemiec. 150 tych występów. Wracając jeszcze do Mistrzostw Świata, to poza 74 rokiem oczywiście wicemistrzostwo świata w 86 i 4 lata później rewanż na Argentynie za Meksyk w postaci oczywiście zdobycia Mistrzostwa Globu. Było dużo tego, a ostatnie takie osiągnięcie, które odnieśli reprezentanci Niemiec, to było oczywiście Mistrzostwo Świata 2014.
Tak, tak, no oni byli tutaj w każdym turnieju tak naprawdę po tym roku 2000 na Mistrzostwach Świata, byli gdzieś w czołówce, wygrywać się nie udawało, no ale w końcu ten 2014 rok, no to jest ten złoty medal. Myślę, że to jest drużyna, która na pewno chyba będzie jednym z faworytów tego turnieju.
No zdecydowanie. Zawsze o reprezentacji Niemiec mówiło się jako o faworycie do wygrywania jakiejkolwiek imprezy, czy to Mistrzostwa Europy, czy Świata. Lata 2000, jak już tutaj wcześniej wspomniałeś, Paweł, przede wszystkim drugie, trzecie miejsca, a tu 2014 pierwsze. Zobaczymy, co by tym razem reprezentacja Niemiec znalazła ze swoich wyjątkowych ataków, wyjątkowych postaci. Pokażę.
Na pewno to zwycięstwo na Mundialu w 2014 było zasłużone w perspektywie tych ostatnich turniejów, gdzie cały czas oscylowali w tych miejscach na podium. Jestem wielce ciekaw, jak to potoczy się podczas tegorocznego turnieju. Drużyna, mimo tego, że ostatnio wygrała turniej właśnie dwa lata temu, troszeczkę się zmieniła jednak przez te dwa lata. Warto wspomnieć też, że na turnieju nie zagra Ilkay Gündoğan, który doznał kilka dni temu poważnego urazu. Jest to dosyć spore osłabienie dla tej reprezentacji. Środek pola w ogóle będzie całkiem inny. Bastian Schweinsteiger również jest wykluczony do końca sezonu i prawdopodobnie nie pojedzie na ten turniej, a jeśli pojedzie, to jako turysta. Myślę, że na tyle dobrze zarabia, że będzie stać go na samolot. To jest wielka niewiadoma, ten środek pola.
Tak, mi się wydaje, że to, jak wystąpią Niemcy na tym turnieju, będzie w bardzo dużej mierze zależało od Thomasa Müllera. On już ostatnio pokazuje, jak bardzo zmienia się gra Bayernu Monachium, zależnie od tego, czy on jest na boisku, czy go nie ma i czy jest w dobrej dyspozycji, czy w słabej. I na pewno to będzie ten kluczowy punkt drużyny Bayernu, właśnie to, jak on będzie operował z przodu.
Tak, myślę, że równie ważnym zawodnikiem będzie Toni Kroos. To jest zawodnik, który umie zagrywać bardzo długie i dokładne piłki. On jest takim mózgiem drużyny. Tak jak mówiłeś, Müller będzie bardzo ważny, natomiast jeśli ten środek pola nie będzie funkcjonował, to co z tego, że Müller będzie w dobrej formie, jak po prostu te piłki do niego nie będą docierały. Więc uważam, że wszystkie formacje, im bliżej bramki, tym są ważniejsze.
Starym poszekadłem w futbolu jest to, że budowanie drużyny zaczyna się od obrony i w przypadku obrony reprezentacji Niemiec też jest jedna wielka niewiadoma, bo przecież Jerome Boateng jest wciąż kontuzjowany i nie wiadomo, czy jak wróci do gry po tej kontuzji, to będzie na tyle dyspozycyjny w trakcie meczów towarzyskich, że jednak nie wytworzy się luka w obronie.
Jakoś mnie nie martwią specjalnie te informacje, o których rozmawiamy, te problemy, które dotyczą reprezentacji Niemiec. Myślę, że trener Joachim Löw podczas ostatniego mundialu, przed ostatnim mundialem, nie miał tak dużych problemów, jakie ma teraz. Mario Götze cały czas nie może odnaleźć siebie sprzed lat. Pamiętajmy, że jest to zawodnik, który wygrał ten mundial w meczu finałowym dla reprezentacji Niemiec, natomiast teraz nie może się odnaleźć. Kolejny problem.
To było dwa lata temu, kiedy Götze był w naprawdę świetnej formie, a teraz kilka kilogramów nadwagi. Stracił w ogóle motywację do gry w Bayernie Monachium ze względu na to, że Pep Guardiola sprowadził takich zawodników jak Kingsley Coman czy Douglas Costa i Götze po prostu nie istnieje w zespole mistrza Niemiec.
Tak, czy może jeszcze o jakimś innym zawodniku warto porozmawiać, który znaczył więcej dla reprezentacji, a teraz powiedzmy ten wkład może być nieco ograniczony?
Wkład ograniczony może być w przypadku samego Kytyli. Niby ta kontuzja, która mu się pojawiła w trakcie ostatnich dni, niby nie jest groźna, ale sam Kytyla chucha na zimne i nie wiadomo, czy ten uraz łydki, którego się nabawił, wykluczy go z gry na 2-3 tygodnie, a może nawet na 2 miesiące. To jest jeszcze jedna wielka niewiadoma, jeżeli chodzi o dyspozycję właśnie zawodnika ze środka pola.
Zgadza się, natomiast kibice reprezentacji Niemiec na pewno mogą być spokojni o obsadę bramki. Manuel Neuer cały czas jest w fantastycznej formie.
Tak, nawet jakby się Neuerowi coś stało tak naprawdę, broń Boże, no bo mam nadzieję, że nie, no bo to jest jednak gwiazda światowej piłki. Szkoda by go nie widzieć w tej bramce, no ale przecież kogo mają w rezerwie? Ter Stegen, Trapp, to są zawodnicy z absolutnej europejskiej czołówki, jeśli chodzi o pozycję bramkarza. Tutaj no, my mówimy o sobie, że mamy spokój i bogactwo, jeśli chodzi o tutaj właśnie obsadę bramki, no a co mają powiedzieć Niemcy, którzy mają, no, w porównaniu z nami, to jest w ogóle nawet niebo a ziemia.
Bogactwo oni mają wszędzie, jeżeli chodzi o jakąkolwiek pozycję, czy bramka, czy obrona, pomoc, atak. Nie bez przypadku wspomniałem o latach 70., bo praktycznie od lat 70. ta reprezentacja ma swój ciąg, ma swoich następców i Nie ma czegoś takiego, jak było w przypadku naszej reprezentacji, że były lata 80., w latach 90. dziura, a dopiero teraz zaczęliśmy odżywać. Jeżeli chodzi o reprezentację Niemiec i jeszcze inne słabe punkty, które mogą się natrafić, to przede wszystkim brak takiej zdecydowanej osobowości. Taką był Filip Lahm w trakcie Mistrzostw Świata w 2014 roku, ale kiedy on zakończył karierę reprezentacyjną, Niemcy zaczęli się nagle gubić. Przykład, przegrana z Polską.
Tak, to nawet sam Pep Guardiola ostatnio, kończąc już pracę w Bayernie, wypowiedział się, że zaszczytem było dla niego pracowanie z takim piłkarzem właśnie jak Filip Lahm w Bayernie i że to jest taki dla niego wzór kapitana, że to jest ktoś, na kim się wszyscy właśnie zawodnicy tą pozycję kapitana w drużynie posiadający powinni się na nim wzorować. No i to dużo świadczy o zawodniku.
To jest kolejny dowód na to, że reprezentacja Niemiec przechodzi spore przemeblowanie. Kolejny nowy zawodnik, który od jakiegoś czasu dopiero zaistniał w tej reprezentacji, to Emre Can, który rozgrywa dobre mecze w tym sezonie w barwach Liverpoolu.
No, jeżeli chodzi o młodych zawodników, to wiadomo, że Niemcy zawsze słyną z tej rotacji i jeżeli chodzi o takich zawodników jak Can, to lepiej za bardzo na nich nie naciskać, jeżeli chodzi oczywiście o stronę niemiecką, bo to może się obrócić przeciwko nim i nie wytrzymają presji na najbliższych mistrzostwach Europy.
Tak, przychodzi mi też na myśl Julian Draxler, też również bardzo obiecujący zawodnik. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o reprezentację Niemiec. Zanim pomówimy o naszych białych orłach, chciałbym przedstawić wam, drodzy słuchacze, kolejny obiekt, na którym będą rozgrywane mecze Euro 2016. Mowa o Stade de France. Stadion taki szlagierowy, który kojarzy nam się z Francją, z futbolem francuskim. Funkcjonuje on od roku 98, czyli od dobrze pamiętnych Mistrzostw Świata, wygranych przecież przez Francuzów. Obiekt mieści się na Saint-Denis. Są to przedmieścia Paryża. Stadion mieści ponad 81 tysięcy miejsc, więc kolos tak naprawdę w porównaniu do najmniejszego obiektu, na którym będą rozgrywane mecze w Toulouse. Jest to chyba 2,5-krotność pojemności, więc naprawdę będzie co oglądać.
I tak mało.
A ile byś chciał?
Ze 125 tysięcy, jak na Marakanie.
Takie rzeczy tylko w Ameryce Południowej. Chyba stadion w Barcelonie, ile ma tam? 100 tysięcy?
98 bodajże Camp Nou, chyba coś takiego.
To jest prawdopodobnie największy stadion w Europie.
W Europie, tak.
Tak, w Europie, tak. I na razie nie zapowiada się, żebyśmy mieli jeszcze większy. Konstrukcja, taka ciekawostka, konstrukcja dachu została wykonana przez polskie firmy z Wielunia, Kluczborka i Chojnic.
Cóż za zaszczyt.
Wątek pomorski. Może ten dach będzie czuwał nad tym, żeby polska reprezentacja, która przecież będzie rozgrywała mecze z Niemcami, właśnie wspominanymi przez nas przed chwilą, to szczęście może to przynieść. Jak wiadomo, polskie firmy bardzo dobrze umieją zadbać o to, żeby dach był nieprzemakalny i tak dalej. Stadion Narodowy się kłania.
Oczywiście, kurczę, dach musi przeciekać. Co to jest za dach, który nie przecieka?
Dokładnie, dokładnie. No, na pewno nie polski. Największe eventy, jakie miały miejsce na tym stadionie, no to oprócz mundialu w 98 był to finał roku 2000 Ligi Mistrzów pomiędzy Realem i Walencją, wygrany przez zespół z Madrytu. Kolejny finał Ligi Mistrzów to rok 2006, Barcelona i Arsenal. Pamiętamy, Thierry Henry jeszcze w barwach Arsenalu, potem przeniósł się do drużyny Barcelony. Wspominając pierwszy mecz, który w ogóle był rozegrany na tym obiekcie, to miał on miejsce w styczniu 98 roku, czyli na pół roku przed mundialem, gdzie Francja zmierzyła się towarzysko z Hiszpanią. Premierowego gola strzelił kto? Jak myślicie?
Henry?
Nie. Ale Francja, wielka legenda. Chyba jeszcze większa niż Henry, a myślę, że na pewno. No panowie, ile jest to zawodników z większym...
Nie, to chyba już za późno na Platiniego, prawda?
Czy to za późno na Platiniego, jasne. No kto gra w 90-tych latach, 2000-tych?
Zawodnik... Zidu?
Zidu, oczywiście. No myślę, że się zgodzicie, że jednak jakby nie było Henry, to gwiazda światowego formatu z wielkimi osiągnięciami, ale Zidane mieści się level wyżej. To w ogóle nie podlega żadnej dyskusji. Reasumując do naszego Euro 2016, na stadionie Stade de France zostanie rozegranych aż 10 meczów. W grupie A Francja zmierzy się w meczu otwarcia z Rumunią. W grupie C będzie miał miejsce mecz Polska-Niemcy, o którym już mówiłem. Grupa D to mecz Chorwacji i Hiszpanii. Grupa E będzie miała aż 2 mecze przydzielone na tym stadionie, gdzie zagra Irlandia ze Szwecją i ponownie Irlandia, tym razem z Belgią. Grupa F to mecz Austrii i Węgier, a Islandia zagra z Austrią również w grupie F. Później będziemy mieli przyjemność obejrzeć mecz w ramach 1/8 finału, 1/4 oraz wielki finał, w którym kto wystąpi? Może Niemcy, może Polska?
Niemcy nie, Polska tak.
Tak, może być na przykład z Hiszpanią, ja się nie obrażę.
Hiszpania też nie.
Ty też nie, Paweł? Nie masz nic przeciwko?
Hiszpania spoko, Polska fajnie by było. Myślę, że Anglików też bym widział w tym finale na pewno. Nie wiem, ktoś... Z tą Polską tak trochę żartujemy. Myślę, oczywiście na pewno Anglia, myślę, że ktoś z dwójki, Hiszpania, Niemcy, może Francja.
Teraz oddajemy głos do Pawła, który przedstawi nam zarys historyczny reprezentacji Polski.
Jak sobie życzysz, Błażej? Ja może zacznę pytaniem. Z czym wam się kojarzy nazwisko Chris Barford?
Z lataniem?
No to ja wam powiem, że jest to Amerykanin, żołnierz urodzony pod koniec XIX wieku, który był pierwszym selekcjonerem reprezentacji Polski, nominowanym w 1920 roku. Co prawda w żadnych meczach tej drużyny nie poprowadził, bo zanim tutaj doszło do jakichś takich oficjalnych spotkań, na tym stanowisku został zmieniony. Pierwszy mecz reprezentacji Polski oficjalny to przegrana 0-1 z Węgrami. Drugi mecz również przegrana z Węgrami, tym razem 0-3. Wcześniej Polacy grali mecze towarzyskie, ale nieoficjalne z reprezentacjami miast. Na przykład wygrana 9-0 z drużyną z Lwowa, także z reprezentacjami Krakowa, Bielsko-Białej. No ale tak jak mówię, mecze to były nieoficjalne, więc nie zaliczane do tych statystyk. Te pierwsze lata reprezentacji Polski, niezbyt dużo powodzenia było w tych pierwszych latach działania reprezentacji Polski w eliminacjach do mundiali. Niestety odpadali dość szybko. Dopiero na trzecie Mistrzostwa Świata we Francji w 1938 roku udało im się dostać. I tutaj bardzo pamiętny mecz, można powiedzieć, z Brazylią, przegrany w 1/8 finału 5-6 po dogrywce, mecz, w którym 4 bramki zdobył Ernest Wilimowski. To jest wynik, 4 bramki w jednym meczu niepobity do 1992 roku.
I to z Brazylią.
Dokładnie, to z Wielką Brazylią przecież. Wilimowski w ogóle, to jest taka ciekawa rzecz o nim, którą niewiele osób wie. On jest jednym z najlepszych strzelców w historii w ogóle piłki nożnej, w najlepszej dziesiątce właśnie piłkarzy, którzy zdobyli największą ilość bramek. 554 bramki w swojej karierze zdobył, no to go stawia w takim towarzystwie jak chociażby Pele, Romario. To jest no fantastyczne towarzystwo, przecież i wśród nich właśnie Ernest Wilimowski.
A to dziwne, że w Polsce nie jest to postać rozpoznawalna. Ja na przykład, przyznam szczerze, nie słyszałem nigdy o
Nie
takim
było
gościu.
Wtedy telewizji.
Tak, no na pewno ten czas międzywojenny to w polskiej piłce nożnej jest taką mgłą trochę zasłonięty. Niewiele osób rzeczywiście się tym interesuje, niewiele osób o tym mówi. No ale od czego my jesteśmy w końcu?
Od tego, żeby odkrywać najciemniejsze zakątki historii polskiej piłki.
Tak. Potem oczywiście, jak wiadomo, rok 39 to początek wojny. Tutaj oczywiście żadne mecze się nie odbywały. No i po wojnie dalej nie było za ciekawie. Mimo tego, że w polskiej drużynie w latach 50. i 60. objawiały się takie postacie jak Ernest, Paul i Gerard Cieślik, no to jedynym takim sukcesem, o którym możemy mówić, to jest pokonanie Czechosłowacji w meczu towarzyskim z towarzyszem Bierutem na trybunach. Tak jak mówię, te dwie dekady raczej do zapomnienia. Jeszcze takie ciekawe wydarzenie to przegrany mecz 0-8, czyli najwyższa porażka w naszej historii. Mecz z Danią i tutaj ciekawostka, był to jedyny mecz, w którym zagrał Kazimierz Górski w reprezentacji Polski. To było pierwszy raz, kiedy to nazwisko się w naszej drużynie pojawiło.
A myślałem, że najwyższa porażka była ze Związkiem Radzieckim.
No, na szczęście nie, ale Kazimierz Górski, no już pojawił się potem jeszcze raz w reprezentacji, już dużo więcej sukcesów odnosił w roli trenera. Na przełomie lat 60. i 70. właśnie ta jego postać pojawiła się w polskiej piłce nożnej razem z takim nazwiskiem jak chociażby Kazimierz Dejna, którego wszyscy znają. Wtedy ta drużyna, którą wszyscy znamy chyba już, Orłów Górskiego, fantastyczne sukcesy właśnie na początku lat 70. święciła. No, zaczęło się to wszystko od tego, że w polskiej piłce klubowej zaczęło się mocno ruszać. W sezonie 69-70 Legia Warszawa dostała się do półfinału Pucharu Mistrzów, w którym odpadła z Feyenoordem Rotterdam, a Górnik Zabrze w tym samym sezonie zagrał w finale Pucharu Zdobywców Pucharów, w którym z kolei przegrał z Manchesterem City. To był chyba taki rok największych sukcesów w polskiej piłce, jeśli chodzi o klubowe rozgrywki. Tak.
Nie zanosi się na to, żeby w najbliższych latach nasze drużyny aż tak daleko zachodziły. Sam awans do Ligi Mistrzów byłby wiekopomnym wydarzeniem.
Zrobi to Piastkliwice.
No, po tej porażce 0-4 z Legią Warszawa to nie byłbym tego taki pewien, ale zobaczymy. Później po tych klubowych sukcesach przyszła kolejna właśnie dobre występy reprezentacji. I pierwszy taki turniej, na którym jakiś duży sukces odnieśliśmy, to są Igrzyska w roku 72, na którym złoty medal zdobyliśmy, wygrywając w finale 2-1 z wielkimi Węgrami. Tutaj królem strzelców tego turnieju został wspomniany Dejna, który 9 bramek strzelił. 2 lata później Mistrzostwa Świata, tym razem brązowy medal. W eliminacjach do tego turnieju pamiętny mecz na Wembley z Anglią, 1-1. Tomaszewski został bohaterem, tą historię też już chyba wszyscy słyszeliśmy. W jednej, drugiej finału przegraliśmy w meczu, o którym ty, Kuba, wspomniałeś, z Niemcami po bramce Gerda Millera. No i mecz o trzecie miejsce wygrano z Brazylią 1-0.
Jak ty mi tak opowiadasz z uśmiechem o tych sukcesach z lat 70-tych, 80-tych, to mi się serce kraja, że ja nie mogłem być świadkiem tych pięknych meczów i przeżywać to, co przeżywali nasi rodzice, dziadkowie.
Za to mogłeś być świadkiem pięknego komentarza Szpakowskiego przy seryjnych porażkach naszej reprezentacji.
Tak, to też w sumie miło wspominam z takim uśmiechem na twarzy. To się przeżyło, to umocniło mój charakter, ciężkie dzieciństwo. No,
tak, ale po 20 lat mamy jeszcze, także dużo przed nami, może jeszcze zobaczymy kiedyś takie sukcesy w jakiejś dalekiej przyszłości.
Może za miesiąc albo za dwa.
No, nie pompujmy balonika tutaj, bo to się różne rzeczy mogą wydarzyć. Jeszcze na pewno dużo przed nami. Kolejny sukces, już ostatni taki duży występ reprezentacji Górskiego, to jest rok 74, kolejna olimpiada, tym razem w Montrealu i tym razem srebrny medal. Finał przegrany 1-3, znowu z Niemcami, to taka nasza zmora, no. Do roku 2014 w końcu żadnego meczu z tą reprezentacją nie wygraliśmy. No i po tym mundialu, 2 lata później, trener Górski rozstał się z tą reprezentacją, ale nie był to koniec sukcesów tej drużyny, bowiem w roku 82 trener Antoni Piechniczek doprowadził nas do kolejnego medalu Mistrzostw Świata, znowu brązowego. Był to bardzo trudny okres dla naszych piłkarzy, bo tak jak wiadomo, grudzień 81 roku to jest wprowadzenie stanu wojennego. Od tego momentu Polska do Mistrzostw Świata nie zagrała żadnego meczu i mimo tego oczekiwania wobec tej reprezentacji były bardzo duże. No nie wiadomo, w jakiej oni byli formie. Mimo tego, że nie zagrali żadnego meczu, no to wszyscy od nich oczekiwali naprawdę bardzo dużo. No i oni spełnili te oczekiwania. To nie ma co tu dużo mówić. Przegrana w półfinale z Włochami 0-2 i o trzecie miejsce mecz z Francją, wielki sukces, wygrana 3-2, medal, no później się już nic takiego niestety nie powtórzyło, ale naprawdę wielki sukces, ostatni sukces tej reprezentacji na Mistrzostwach Świata. Później jeszcze był występ w 92 roku na Igrzyskach w Barcelonie, ale to już była zupełnie inna drużyna i myślę, że ten występ można trochę traktować w kategoriach przypadku, bo zawodnicy tacy jak Koźmiński, Świerczewski, Juskowiak czy Kowalczyk nie odnieśli już potem w tej seniorskiej reprezentacji żadnych sukcesów. No i w ogóle te lata 90. to była katastrofa w wykonaniu naszej reprezentacji. Te wyniki, które osiągali tam nasi zawodnicy, to była tragedia. Nie ma czego wspominać tak naprawdę.
Jeszcze może wspominając 10 lat wstecz, rok 82, nasz bramkarz Józef Młynarczyk przecież niedawno, to znaczy w ostatnich latach, miesiącach wyjawił, że podczas tego mundialu spożywał alkohol przed meczami, a jednak nie przeszkodziło to mu i drużynie, żeby osiągnąć sukces.
Odstresowywał się.
Odstresowywał się, tak.
Teraz podejrzewam, już by nie przeszły takie sytuacje, tak, już wiadomo, zupełnie inna jest kontrola.
Oczywiście nie, teraz nie chcemy, żeby to zabrzmiało jako zachęta dla młodych zawodników, czy też bardziej dojrzałych, jak najbardziej nie. Tylko taka po prostu ciekawostka.
Oczywiście, że nie. W latach 70. to podobno reprezentacja Holandii brała amfetaminę na koncentrację.
A to nie słyszałem.
W tym Johan Cruyff. I mimo to w finale za bardzo sobie nie poradzili z RFN-em.
No nie mogli się jednak skupić. Na to wychodzi. Wracamy do lat 90., czyli lata takiej posuchy dla fanów piłki nożnej.
Po tych igrzyskach w 92 roku już na żadną dużą imprezę, aż do mundialu w roku 2002 się nie zakwalifikowaliśmy, a ten mundial w roku 2002, no to też pamiętamy, jaki to był występ, prawda? No to nie pokazaliśmy się z najlepszej strony, mimo zapewnień Jerzego Engela, że będzie dobrze, że gramy pozytywną piłkę, no to nie zobaczyliśmy tego.
Tak, to wraca znowu termin pompowania balonika, tak?
Tak, no to było raz to o tyle dziwne, że nie w wykonaniu mediów, a w wykonaniu trenera.
To jest niezdrowe dla zawodników przede wszystkim. Ta presja rośnie nawet ze strony trenera. Trener powinien raczej się tonować nastroje i powiedzieć, że my możemy, a nie musimy. Przecież nie byliśmy Brazylią, która zawsze ma oczekiwania ze strony kibiców, że musi wygrać ten mundial, a no tak. Jerzy Engel cały czas powtarza, że tak mamy team spirit, duch drużyny.
Jak się okazało, nie tylko nie byliśmy Brazylią, ale nie byliśmy nawet Stanami Zjednoczonymi, więc naprawdę no, do zapomnienia. To, co się dalej działo, to już tak naprawdę wszyscy pamiętamy. Mundial w 2006 roku, także nie wyszliśmy z grupy. Potem pierwszy występ na Euro w 2008, Euro 2012, no i teraz Mistrzostwo Europy w 2016 roku, trzeci występ na tym turnieju. Zobaczymy. No. Mam nadzieję, że nawiążemy do tych występów z lat raczej 70. i 80. niż z lat 90. i początku XXI wieku.
Nowa historia się pisze. Oby było czym opowiadać za rok, za kilka lat w innych audycjach sportowego dialogu i nie tylko drogi do Moskwy. Może za dwa lata będziemy mogli wtedy mówić, że Polska odniosła wielki sukces na Euro. Panowie, taki realny wasz typ. Teraz odrzucam jakieś nasze sympatie do reprezentacji Polski, jakie z pewnością są. Realny, chłodny typ na te Euro. Ja stawiam na ćwierćfinał.
Ja tak samo.
Ja myślę, że musimy wyjść z grupy. Dalej, szczerze mówiąc, się nie posunę do stwierdzenia, że wyjdziemy poza tą 1/8 finału, bo tam nie wiadomo, na kogo trafimy. Więc może się okazać, że trafimy na jakiegoś potentata znowu europejskiego i może być ciężko.
Ostatnio trafiłem na taką aplikację stworzoną przez UEFA, gdzie każdy z nas, gdzie mogłem symulować wyniki poszczególnych grupach, miejsca, które zajmą dane reprezentacje. Obstawiłem, że w naszej grupie Polska będzie druga, czyli tak realnie. I wtedy wyszło na to, że trafimy na reprezentację Szwajcarii, jeśli wszystko się potoczy zgodnie z moją myślą. Natomiast w ewentualnym ćwierćfinale trafilibyśmy na Hiszpanię.
No, w Szwajcarii bym się na pewno nie obraził. Zobaczymy. No, mam nadzieję, że twoje przewidywania tutaj się spełnią, bo to jest taki dość optymistyczny chyba wariant.
Jasne. Dziękuję ci, Paweł, za tą analizę historyczną reprezentacji Polski. Dzięki, Kuba, za reprezentację Niemiec. Teraz jeszcze pomówimy o sprawach bieżących, o reprezentantach, jak się spisują na tym, już można powiedzieć, finiszu rozgrywek ligowych. Jak to wszystko wygląda na miesiąc przed Euro?
Ja bym wrócił jeszcze do Roberta Lewandowskiego, o którym już wspominałem. Rozpędza się. Był taki moment, kiedy spora fala krytyki na niego spłynęła, ale strzelił gola w półfinale z Atletico, teraz strzelił dwa gole z Ingolstadt. Dzięki niemu te dwa mecze Bayern wygrał. No i wygląda na to, że on przed Euro jest w lepszej formie niż był jeszcze miesiąc temu.
Tak, na osłodę, potem jak odpadła drużyna Bayernu z półfinału Ligi Mistrzów, na pewno będzie ten pocieszający fakt dla Roberta, że najprawdopodobniej będzie królem strzelców w lidze niemieckiej. 4 bramki przewagi nad Pierre-Emerickiem Aubameyangiem. Bardzo fajny fakt dla nas. W gorszych nastroju, po tym jak Bayern sobie zapewnił mistrzostwo Niemiec, jest na pewno Arek Milik. Jego drużyna Ajax Amsterdam zremisowała z o wiele niżej notowanym Groningen. No i niestety na ostatniej prostej, w ostatniej kolejce przeskoczyło ich PSV Eindhoven i to do Eindhoven na Philips Arena powędruje mistrzostwo Holandii.
Tak, ale to był w ogóle niesamowity sezon. Do ostatniej kolejki tutaj ważyło się, kto będzie tym mistrzem. Mogło to się nawet rozstrzygnąć na bilansie bramkowym, więc to bardzo ciekawy sezon naprawdę i bardzo dobry w wykonaniu Arka Milika. No ten ostatni mecz tu bez jakichś rewelacji, ale w ogóle w kontekście całego sezonu to super.
Nie, jasne, indywidualnie, tylko po prostu przecież wielka szkoda, że nie będzie miał tej przyjemności zniesienia trofeum.
Tak, no,
jakże prestiżowe, tak?
Porównując, Holandii. Wspomnieliśmy o Robercie Lewandowskim, możemy porównać tych dwóch zawodników w tym wieku, w którym teraz jest Arek Milik. Robert zostawał królem strzelców Ekstraklasy jeszcze w Lechu Poznań. Gdzie jest teraz Arek Milik? W końcu to jest no, wielka drużyna Ajax. Najlepszy strzelec tej drużyny, jeden z najlepszych strzelców tej ligi. No i oby się jak najlepiej rozwijał.
Tak, Roberta kariera rozwinęła się bardzo szybko po tym, jak z Lecha Poznań poszedł do Dortmundu. Miał duże problemy, żeby się przebić do tego składu. Potem kontuzja Barriosa, dostał swoją szansę w kilku następnych meczach. No już co było dalej, każdy z nas wie. Arek Milik rzeczywiście znajduje się krok dalej w tym wieku, w którym był. Zobaczymy, gdzie będzie grał w przyszłym sezonie. Myślę, że zmieni teraz środowisko. To po Euro może być odpowiedni moment i dla Ajaxu, żeby zarobić ogromne pieniądze i dla Arka, żeby wejść ten poziom wyżej.
Jakie typy, żeby Milik ewentualnie przeszedł po Euro?
Ja bym szczerze mówiąc widział go w Niemczech, no bo już wiemy, że to jest
być może Niemcze.
Tak, świetny kierunek dla właśnie młodych, rozwijających się zawodników, myślę.
Też sporo mówi się o zainteresowaniu ze strony Leicester, przecież świeżo upieczonego mistrza Anglii. W ogóle istnieje taki scenariusz, wiadomo, media często pompują fałszywe informacje, że miałaby pójść tam trójka Polaków, Bartłomiej Drągowski i perspektywiczny bramkarz Jagiellonii Białystok, który kilka dni temu pisał jeszcze maturę. Kamil Glik oraz wspomniany Arek Milik. Zobaczymy, jak rzeczywistość zweryfikuje te plotki. Wracając do Glika, ostatni mecz siedział na ławce rezerwowych. Nie wiem w sumie z jakich przyczyn, czy trener po prostu chciał dać mu odpocząć. bo myślę, że forma sportowa raczej nie miała na to wpływu.
Raczej nie, no tutaj każdemu się przyda od czasu do czasu odpoczynek, a wiadomo, że Glik gra praktycznie cały sezon od początku do końca. Nie przywiązywałbym jakoś tutaj za dużej uwagi do tej decyzji trenera. Wiadomo, że on u nas w reprezentacji będzie na pewno podstawowym zawodnikiem.
Zwłaszcza, że wszystkie ligi europejskie się kończą i lepiej oszczędzać tych mocniejszych zawodników, żeby mieli się popisać na tych finałach Mistrzostw Europy.
Pewnie, to jeśli tak analizujemy, to w sumie dobrze, że ten Bayern nie gra w finale Ligi Mistrzów. Zawsze Robert Lewandowski będzie miał te minus 90 minut wybiegane.
Zwłaszcza, że finał Ligi Mistrzów w tym sezonie jest wyjątkowo późno, jak na taki sezon właśnie przed Mistrzostwami Europy. 24 chyba?
7
27 nawet maja. No to już niektóre reprezentacje dwa dni później swoje sparingi rozgrywają.
No Robert w sumie to jest taki robokop, który świetnie się regeneruje między meczami, ale mimo wszystko... No to tak brzmi brutalnie, bo w sumie cieszymy się z niepowodzenia naszego reprezentanta. Mniejsza. Mówiliśmy o ataku, bramkarze, Artur Boruc.
Bardzo dobry mecz. Bardzo dobry mecz przeciwko West Bromowi. Wybronił karnego, dobitka też w pięknym stylu wybroniona. Dzięki niemu West Brom zremisował. To znaczy West Brom wtedy prowadził i miał okazję na podwyższenie na 2-0, ale Boruc pięknie najpierw sparował, piłka odbiła się od poprzeczki, później dobitka odbita przez obrońcę, ale Boruc w swoim stylu, wykorzystując swój zasięg rąk, wychwycił tę piłkę. Klasa.
Czyli Artur jak stare dobre wino, tak?
Można zdecydowanie powiedzieć. Tak.
Inne informacje dotyczące naszych bramkarzy?
Tytoń coraz gorszy. Jeżeli chodzi o VfB Stuttgart, to coraz bliższe jest widmo spadku do drugiej Bundesligi. No, głównie ze względu na słabą postawę Tytonia. Przykład przegrany 2-6 mecz z Werderem Brema.
No, druga sprawa, ile z tych bramek było winą typowo Przemka Tytonia, a ile w ilu sytuacjach nie miał nic do powiedzenia?
Sądzę, że tak mniej więcej 50-50.
Trzy zawalił, czy nie?
No, prawda jest taka, że cały Stuttgart bardzo mocno się zdekoncentrował na ten koniec sezonu, mimo że piłkarze mają znacznie lepszych od drużyny Bremy, Hanoveru, czy nawet Eintrachtu Frankfurt.
Jeśli chodzi o podwórko ekstraklasowe, to może znowu zaczniemy tak od naszego tutaj ośrodka Lechia Gdańsk. Nasi reprezentanci albo reprezentant Kuba Wawrzyniak rozegrał taki kolejny solidny mecz, tak jak przystało na zmiennika na lewej obronie reprezentacji Polski.
Dobrze wspomniałeś, że jeden reprezentant, bo spośród wszystkich tych ewentualnych kandydatów, którzy byli wcześniej, to jednak Wawrzyniak nie schodzi poniżej pewnego poziomu. Mira sprawia wrażenie, jakby mu odcięto powietrze, a co do innych, to już się w ogóle nie wypowiadam.
No nie, no Sławomirze Peszce nie będziemy tutaj rozmawiać. Wiadomo, że no ja nie widzę osobiście żadnych szans, ale kibicuję nadal Sebastianowi Mili, żeby pojechał. Myślę, że doświadczenie, jakie nabył w trakcie całej kariery, może zaprocentować i kiedy byśmy utrzymywali jakiś tam, powiedzmy, minimalny zwycięski rezultat, gdyby wszedł Mila na ostatnie 25 minut, uważam, że mógłby jednak pomóc jeszcze naszej reprezentacji.
Tak, Mila jest w o tyle komfortowej pozycji, że u nas ten środek pola, środek pomocy, to jest takie miejsce, gdzie my zawsze mieliśmy problem ze znalezieniem odpowiedniego piłkarza. Nie ma tutaj dużego wyboru. No i w tym jest jego ta nadzieja, że on jeszcze na to Euro pojedzie.
Co do drugiej linii, to warto też zwrócić uwagę na Grzegorza Krychowiaka. Dobry mecz rewanżowy w półfinale Ligi Europejskiej. Sevilla jest w finale. No cóż, nie mamy póki co narzekać, jeżeli chodzi o te mocne punkty.
Jasne. No i Bartek Salomon niedawno wywalczył sobie awans do Serie A. Ze strony PZPN-u popłynęły gratulacje i od polskich kibiców również świetna informacja. Zamykamy wątek polskiej reprezentacji. Kończymy dzisiejsze wydanie Drogi do Paryża. Myślę, że dobrze przeanalizowaliśmy wszystkie wątki dotyczące reprezentacji Niemiec i Polski. Dziękujemy Wam, że byliście z nami. Do usłyszenia już za tydzień.
Paweł Trawiński,
Jakub Górski
i Błażej Łukaszewski.